bo mówię, że tego nie lubię i że to jest niefajne, ale jednak to robię i wiecie, no i jestem tym freelancerem, jestem zadowolony z tego stylu życia, sprawia mi to frajdę, a że to jest ta część, której nie lubię, no to w każdej pracy będzie taki element, którego nie lubię.
Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a ty słuchasz właśnie 274 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj znowu jest w podcaście gość, a tym razem to Marek Gonsior, z którym rozmawiałem o freelancingu. Dlatego między innymi, że Marek napisał książkę Wyzwoleni. Czy freelancing jest dla ciebie? Oczywiście uważni słuchacze będą mogli powalczyć, w cudzysłowie oczywiście, o książkę Marka, do czego gorąco namawiam. Nie jest to wielkie wyzwanie, ale co trzeba zrobić? Warto posłuchać uważnie całego odcinka, do czego już teraz gorąco cię namawiam, bo właśnie rozmawialiśmy o freelancingu. Jak do tego podejść, na co zwrócić uwagę, jakie są dobre i ciemne strony freelancingu i tak dalej, i tak dalej.
Nazywam się Marek Gonsior i jestem freelancerem. To chyba wszystko, co mnie opisuje, bo to jest część mojej tożsamości, a nie tylko zawód, który wykonuję. Nie wiem, czy to w ogóle jest zawód, to jest raczej styl życia, ale pewnie za chwilę będziemy rozmawiali o tym, czym jest ten freelancing.
Okej, na pewno będziemy to rozciągać w trakcie naszej rozmowy, bo freelancer jest dosyć pojemnym też pojęciem. Może się pod tym kryć bardzo wiele różnych profesji, no ale będziemy rozmawiać dlatego, że napisałeś książkę pod tytułem Wyzwoleni, czy freelancing jest dla ciebie. I do tego będziemy się też na pewno odnosić, ale mnie osobiście, jak rozmawialiśmy chwilę przed włączeniem nagrywania, też interesuje twój punkt widzenia twoich rozmówców. Więc cieszę się, że ta rozmowa dochodzi do skutku i będę mógł z tobą o tym porozmawiać. Zacznijmy doskonale. Może od tego, żeby przybliżyć tym, którym to hasło coś tam mówi, to jest tak jak się mówiło w szkole, gdzieś tam dzwoni, ale nie wiadomo w którym kościele. Nie? Więc czym jest freelancing? Co to jest freelancing? Powiedz nam.
No, to jest bardzo trudne pytanie tak naprawdę, no bo myślę, że można z jednej strony poszukać jakiejś definicji, a z drugiej powiedzieć, czym on tak naprawdę jest od takiej naszej prywatnej, ludzkiej strony. Jeśli miałbym szukać definicji, to jest to praca dla wielu podmiotów, wykonywanie zleceń dla wielu podmiotów, niezwiązywanie się z żadną firmą, prowadzenie swojego mikrobiznesu. Jeśli miałbym powiedzieć, czym to jest tak głębiej, to tak naprawdę to jest styl tożsamości i większość freelancerów rzeczywiście tak ten freelancing definiuje jako coś, co jest głęboko w nich, co pozwala im z jednej strony korzystać w pełni z życia, z wolności, a z drugiej strony wymaga większego zaangażowania i odpowiedzialności, no bo ta wolność nie jest dana za darmo, jak większość rzeczy w naszym życiu.
Wolność to pojęcie względne. O wolności trochę rozmawiałem właśnie z innym gościem, który też jest pewnego rodzaju też na pewno freelancerem, ale właśnie to myślę, że te osoby, które nie do końca dogłębnie znają temat, to wyobrażają sobie albo budują sobie wyobrażenie na temat freelancingu i freelancerów jako bardziej takich influencerów i tak. Z takiego świata instagramowego, tiktokowego, generalnie mediów społecznościowych, że pracują przy pięknej pogodzie na plaży, popijają drinki z kokosa, mieszkają w super hotelach w trakcie tych pobytów i tak dalej. Myślę, że o tym też będziemy trochę rozmawiać, ale zanim do tego przejdziemy, to spróbuj przybliżyć może kilka takich typowych obszarów, które realizowane są za pomocą właśnie tej współpracy z osobami wykonującymi dla wielu podmiotów różne zadania. Co najczęściej? No wiadomo, że pewnie tam jest jakiś copywriting, że graficy na pewno dużo pracują na freelancie. Co jeszcze? Jakie inne typowe zadania są dla tego środowiska freelancerskiego, jeśli tak można powiedzieć?
No rzeczywiście najwięcej to są te tematy około marketingowe, czyli copywriting, projektowanie graficzne, ale też bardzo dużo freelancerów to są ludzie od IT, gdzie od budowania stron internetowych, od kodowania. I ten, to miejsce, w którym ja jestem, czyli doradztwo, też mnóstwo doradców jest freelancerami. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o te zawody, które są, które wymagają mniejszego doświadczenia, no to rzeczywiście najwięcej jest tam copywriterów i grafików, co też wynika z badań, tak? To nie jest tylko jakieś moje przekonanie, ale to wynika też z badań, choćby Usme. Mhm.
Idąc dalej, nie zawsze byłeś freelancerem.
To prawda.
I to jest tak, że freelancerzy zwykle, przynajmniej ja mam takie doświadczenie i tak rozmawiam z ludźmi, zwykle kosztują pracy na etacie gdzieś u kogoś, często w dużych organizacjach, domach mediowych, software house'ach czy korporacjach wręcz. I dociera do nich taka refleksja, że niekoniecznie jest to zgodne z ich jakimiś wartościami, z ich cechami charakteru, z ich chęcią realizowania się w życiu. Jak to było u ciebie?
U mnie rzeczywiście było tak, że ja lata temu zacząłem pracować jeszcze na studiach jako przedstawiciel handlowy, potem przeszedłem do tej firmy, do marketingu i tam piąłem się po szczeblach kariery, aż skończyłem gdzieś jako członek zarządu, później jako, już nie jako członek zarządu, ale w bardzo dużej firmie jako dyrektor marketingu. I de facto ja zdecydowałem się na freelancing głównie dlatego, że mieszkam na Śląsku. Śląsk to nie jest takie miejsce, gdzie można wybierać sobie pracę, jaką byśmy chcieli. I miałem do wyboru albo wyprowadzić się ze Śląska, albo założyć własną firmę, albo zostać freelancerem. No i zdecydowałem się na ten freelancing, bo po pierwsze nie chciałem wyjeżdżać, a po drugie no, byłem trochę zmęczony strukturami, byciem w strukturach, rozumieniem tych wszystkich zależności, ale to nie tej konkretnej firmy, tylko po prostu byłem zmęczony jakąś hierarchicznością. Taką kulturą w ogóle. Mhm. Tak, i to mnie gdzieś rzeczywiście zmęczyło. I wiesz co, jak się spojrzy znowu na badania, no to rzeczywiście jest tak, że ludzie zostają freelancerami zazwyczaj mając jakieś doświadczenie, co wynika z tego, że to doświadczenie trzeba mieć, żeby zostać freelancerem, żeby ktoś cię zatrudnił, to zazwyczaj musisz już
wykazać się jakimś portfolio.
Tak, dokładnie. Ja znam kilka osób, które próbowały zostać freelancerami zaraz po studiach, to są osoby, które uczestniczyły w rekrutacjach dla moich klientów, które przepytywałem na tą okoliczność. I to są rzeczywiście ludzie, którzy no niestety po pewnym czasie musieli porzucić tą wizję bycia freelancerem i zaczęli szukać pracy po prostu na etacie po to, żeby być może zdobyć doświadczenie i wrócić na freelancing, ale wtedy, kiedy będą mogli właśnie pokazać swoje CV, kiedy też, wiesz, bo to nie chodzi tylko o takie doświadczenie, że potrafisz, nie wiem, pisać teksty, ale też w jakiejś firmie, wiesz, jak firmy się zachowują, potrafisz, wiesz, no, grać z tymi firmami, nie? Potrafisz uczestniczyć w tym życiu biznesowym, no bo po studiach, nawet jak jesteś dobrym grafikiem, to nie potrafisz, wiesz, nie jesteś, nie byłeś jeszcze na rynku, nie wiesz, jak firmy funkcjonują, nie wiesz, jak z nimi rozmawiać, nie wiesz, jakie one mają oczekiwania, dlatego myślę, że to, nazwijmy to, obycie biznesowe też jest dosyć istotne do tego, żeby móc zostać skutecznym freelancerem.
Obycie biznesowe, doświadczenie, to są te rzeczy, które na pewno lepiej wpływają na nawiązywanie nowych kontaktów czy otrzymywanie zleceń. Ale myślę, że istotnym jest, żebyśmy też powiedzieli słuchaczom, jaka jest zależność od właśnie tego, bo możesz być dobrym copywriterem, dobrym grafikiem, świetnym doradcą, no ale trochę nie radzić sobie z pozyskiwaniem zleceń, z pozyskiwaniem klientów, więc o co chcę ciebie zapytać, to jakimi cechami, czy jakie cechy powinien posiadać, może już nie tyle freelancer, co dobry, czyli taki, który ma powiedzmy zabezpieczoną pracę na czasami na miesiące, a niektórzy być może nawet na lata.
Mhm. Wiesz, w tej okazji chciałem wrócić do tego, co powiedziałeś na początku, bo powiedziałeś, że ludzie myślą, że freelancerzy to są tacy ludzie, którzy pracują gdzieś z Rajskiej Wyspy, i gdzieś, wiesz, między drinkami otrzepują piach z klawiatury. A to do końca tak nie wygląda, bo znowu powołując się na badania, większość ludzi mieszka jednak w dużych miastach. To są ludzie, którzy mieszkają koło tego biznesu, bo rzeczywiście, chociaż, wiesz, ta praca zdalna jest coraz bardziej powszechna, to jednak ten kontakt bezpośredni jest czasem konieczny do tego, żeby ten biznes po prostu zrobić, żeby go zapiąć. A kim trzeba być, żeby zostać freelancerem, oprócz tego, że trzeba być fachowcem? Ja myślę, że trzeba być osobą z jednej strony otwartą na nowe obowiązki, bo freelancing to nie jest ani praca z Rajskiej Wyspy, ani nie jest to wyłącznie wykonywanie tych obowiązków, które mielibyśmy pracując w korporacji, będąc grafikiem, copywriterem, marketerem, nie wiem, człowiekiem od IT. Tylko tutaj łączymy mnóstwo innych elementów. Choćby właśnie to, o czym powiedziałeś ty, czyli sprzedaż, która wydaje się być rzeczą, no na pewno jedną z trudniejszych, dla mnie była jedną z trudniejszych rzeczy, jako dla człowieka, który zajmował się marketingiem, bo ja byłem taką osobą, która raczej osiągała sukcesy. Nie byłem skazany na to, żeby codziennie mieć jakieś niepowodzenie, a sprzedaż, no to jest praca skazana na niepowodzenie, tak. Bo nigdy, wiesz...
Tu parę no, to działa nigdy... pięknie. 80% absolutnie. Klientów ci wywali za drzwi, 20% potencjalnie da ci pieniądze.
Tak. Więc tutaj rzeczywiście trzeba być osobą otwartą i odporną na odrzucenie.
Na te niepowodzenia można... właśnie.
Tak. I na odrzucenie, wiesz, to jest mega mocne, bardzo prawdziwe, no bo nagle okazuje się, że będąc gdzieś człowiekiem, w moim przypadku, za którym inni chodzą i od którego chcą coś kupić, któremu chcą coś sprzedać, nagle jesteś, wiesz, po drugiej stronie i ludzie często nie chcą z tobą rozmawiać, nie odbierają telefonów, nie odpowiadają na maile i wiesz, no na to na pewno trzeba spróbować się uodpornić. To jest druga rzecz, czyli otwartość, odporność, odpowiedzialność, no bo tutaj nie mamy przełożonego, który będzie pilnował, żeby nasza praca była wykonana z jednej strony, z drugiej strony nie mamy też przełożonego, który będzie pilnował, abyśmy odpoczywali, no bo to wcale nie jest tak, że będąc freelancerem można popaść tylko w lenistwo, ale można też popaść w pracoholizm, więc tutaj też jest bardzo istotne to, żeby potrafi stawiać granice. I myślę, że taką istotą jest przy freelancingu, to jest też taka gotowość na samotność. Bo oczywiście no, freelancing daje wolność, ale ta wolność nie jest dana za darmo. I tego trzeba być absolutnie świadomym, bo ta wolność często wiąże się niestety z samotnością. Bo musimy pamiętać, że nie tylko świętujemy sami, ale także sami musimy sobie poradzić z tysiącami problemów, które mamy na co dzień. Też pracując dla wielu różnych organizacji, do żadnej nie przynależymy. Mhm. Czyli to nie jest tak, że wiesz, rano idziemy sobie na kawkę i rozmawiamy z naszymi znajomymi z pracy na temat tego, co słychać, tylko wszędzie jesteśmy gdzieś jednak tym ciałem obcym. No i trzeba być na to gotowym. Oczywiście to nie jest tak, że ci finanserzy są samotnicy i to jest jakaś pustelnia, bo tak nie jest, no bo jest mnóstwo nowych znajomości, ale rzeczywiście trzeba troszeczkę się przestawić i pewnie musi być ten okres przejściowy. Nowych znajomych zdobędziemy, bo będzie tak, że kiedy odejdziemy z firmy, skończą się wspólne tematy z wieloma naszymi kolegami i koleżankami z poprzedniego życia, no i będzie taki moment, kiedy będziemy mogli przez chwilę poczuć się samotni.
Ja sobie tutaj wynotowałem kilka takich rzeczy, o których mówiłeś, natomiast to można podciągnąć pod takie taką obowiązkowość, taką konsekwencję w działaniu, dyscyplinę, czyli jako tak. Te cechy pożądane, powiedzmy, u freelancera, osoby, która chce sama wpływać na to, jak będzie wyglądała jego kariera zawodowa, jeśli tak można powiedzieć, no, to jest sposób życia, można już bardziej to podciągnąć, niż karierę zawodową, bo to właśnie z kariery ludzie często rezygnują na poczet bycia freelancerem, nie? Natomiast mówiłeś o tym, że to jest tak, że ludzie młodzi chcą być tymi freelancerami prosto po studiach i bardzo często przewracają się gdzieś na właśnie z braku tego doświadczenia. Co ciekawe, bo też powołujesz się na badania, dużo młodsze osoby, młodzież lub dzieci wręcz, chcą być influencerami jednak, tak? No bo obracają się w tym świecie, telefon w ręce jest od wczesnej maleńkości i jakby to jest ich pierwszy kontakt, nie? Tak, druga osoba po rodzicach to influencer, influencerka, więc oni też chcą być tymi influencerami i też widzą tylko to, co widzą, a nie widzą tego wszystkiego, tego backgroundu tak zwanego, tego, co jest pod powierzchnią góry lodowej. I tutaj do tego chcę jakby nawiązać, nie? No bo to jest właśnie fajna rzecz, że możesz sam wybierać sobie klientów, ale to dopiero po czasie najczęściej, bo na początku raczej no może nie każdy, ale w większości osób, z którymi rozmawiałem, większość zleceń się bierze po prostu, no bo musisz sobie wyrobić doświadczenie, praktykę, renomę, płynność finansową, która jest kluczowa, bo wystawienie faktury to nie są pieniądze na koncie, terminy płatności też są bardzo różne. Natomiast za tym idzie to coś, o czym powiedziałeś też, czyli ta samotność. I tu jestem bardzo ciekaw, w zderzeniu tego z tą taką listą kontaktów, z takim osobistym CRM-em, czyli tym zarządzaniem relacjami z klientami. No bo każdy z nas, a szczególnie taka osoba jak ty, która odchodzi z organizacji, pracując wcześniej w wielu różnych organizacjach, ma jakąś listę w swoim telefonie. Więc możesz potencjalnie chcieć z tego skorzystać. Chociaż kiedyś mi się spodobał taki cytat, że te kontakty to nie jest to, ile ty masz kontaktów w telefonie, tylko w ilu telefonach ty jesteś kontaktem. Nie? To jest jakby kluczowe i myślę, że to jest też kluczowe w kontekście freelancingu. Ja tylko kończąc tą myśl powiem, że w momencie, kiedy ja zaczynałem tworzyć podcast, kiedy absolutnie, zresztą w niektórych kręgach dalej nie jestem absolutnie rozpoznawalny, więc to jest taka bańka trochę też, ale osoby, które widziały, że zaczynam publikować, że nagrywam podcast, że znowu nowy odcinek i jakby tym się jarałem, to mnie bardzo podniecało, to mam wrażenie, że duża część znajomych, tu teraz pokazuję cudzysłów, nagle się gdzieś wycofuje. Ich nie ma w aktywnościach pod tymi postami. A jak to jest we freelancingu? Te osoby, które wiedzą, że jesteś freelancerem, świetnie wcześniej się z tobą pracowało, dalej są i mówią, Marek, chciałabym, żebyś dla mnie zrobił to czy tamto, czy tu raczej też ucieka to na drugi plan wtedy?
Wiesz co, jak postanowiłem zostać freelancerem, ja wcześniej to komunikowałem takim bliskim, znajomym różnym i rzeczywiście zanim przeszedłem na ten freelancing, to miałem chyba 17 obiecanych zleceń. Żadne z nich nie wyszło, bo przestałem mieć wpływ, bo ten świat zaczął inaczej wyglądać. Ale to bardzo dobrze, wiesz, że one były. Może niedobrze, że nie wyszły, ale dobrze, że były, bo one pozwoliły mi jakby przepłynąć na drugą stronę jeziora. Nie? Dały mi taką pewność, że będzie w porządku. Wiesz, ja część kontaktów sprawia, że jest mi w wielu miejscach łatwiej. Część kontaktów, część moich dawnych znajomych kupuje moje usługi. Nie nazywajmy ich kontaktami, bo to jakoś tak, wiesz, źle.
Ja wiem. Ale tak jak się mówi, to tak jak się mówi lead. Ja też nie lubię tego określenia, tak? To jest potencjalny przyszły klient, tak? No,
więc... Tak. Rzeczywiście pracuję z niektórymi moimi znajomymi z poprzedniego mojego życia zawodowego. Ale jednak większość rzeczy, które robię z osobami zupełnie dla mnie nowymi, które często też są tam z polecenia. Czy jest to dobre, czy jest to złe? Myślę, że odejście z dużej firmy i ze stanowiska, na którym siedząc, ze stołka, na którym siedząc, decydujesz o milionach złotych, przejście na swoje stanowiska sprawia, że troszeczkę jesteś w stanie przewietrzyć swój umysł i bardziej obiektywnie spojrzeć na to, jak wygląda lista twoich kontaktów. Ja dzisiaj się cieszę i to jest dla mnie gigantyczna wartość, że to ja decyduję, z kim siadam do stołu. Tak, że już nie decydują o tym pieniądze, tylko moje wartości, moje też upodobania, sympatie. Więc oczywiście, że...
I do klientów, i do zleceń, nie?
I do klientów, i do zleceń, bo ja jestem taką osobą, która akurat zdefiniowała sobie branże, dla których nie chciałbym pracować. Okay. Nie chciałbym, bo też nie chcę niczego wykluczać, być może kiedyś mnie życie do tego zmusi, ale no na dzisiaj decydując są branże, z którymi nie chciałbym mieć do czynienia. Natomiast myślę, że większą wartością, którą się wynosi z pracy w dużej firmie, są twoje dokonania i twoje doświadczenie. Myślę, że to ma dużo większą wartość niż znajomości, no bo one są tak, no wiesz, ten świat biznesu i te kontakty są często oparte o wspólne interesy i niekoniecznie przekładają się na jakieś przyszłe zlecenia. Mhm.
Powiedziałeś coś takiego, co mi utkwiło i też mi się skojarzyło z takim fragmentem wystąpienia. Powiedziałeś, że nie masz wpływu teraz już na kogoś, tak? Więc jakby dlatego te zlecenia nie doszły do skutku. I to było takie wystąpienie, gdzie gość opowiadał, trzymając kubek kawy plastikowy, ten jednorazowy w ręce. I jakby opowiadał, że kiedy był kimś właśnie, tak, kiedy był jakimś tam, powiedzmy, prezesem i gdzieś miał występować, no to z racji na to, że był tym prezesem, to tam zaproszono go, miał miejsce na parkingu, miał rezerwację, podano mu kawę w filiżance i tak dalej. A kiedy teraz występuje tutaj już jako on, tak, Jan Nowak, powiedzmy sobie, to już nie ma tego wszystkiego, bo to już nie ma żadnego znaczenia. Nie ma właśnie wpływu. Jest marką samą w sobie, a nie przez tytuł czy firmę, którą reprezentował wcześniej. Dzisiaj jest już Janem Nowakiem. To jest tylko taka dygresja jak gdyby. Natomiast bo nie chciałbym jakby, wiesz, tak iść w kierunku takiego, że ten freelancing jest bardzo ciężki w ogóle.
Nie, absolutnie nie jest ciężki. Nie jest ciężki. No, ja uważam, że to jest... Ja nie jestem freelancerem dlatego, że to jest trudne. Ja jestem freelancerem dlatego, bo uważam, że jest to najlepsze dla mnie możliwe miejsce do pracy. To jest element mojej tożsamości. To jest coś, co mi daje wolność. To jest coś, co mi daje swobodę. To jest coś, co pozwala mi żyć w taki sposób, w jaki chcę. Ale to nie znaczy, że ja nie ponoszę tego kosztów. Mhm. Bo to po prostu ciągnie za sobą pewne koszty. I tego trzeba być świadomym. Wiesz, bo ja po prostu jestem przeciwnikiem poradników typu jak zarabiać 5 razy więcej i pracować 10 razy mniej. Tak to nie działa. Moja książka nazywa się Wyzwolenie. Ma pewną cenę i musimy być tego świadomi. No jak wszystko, nie? To są pewne transakcje. Masz wolność, ale płacisz za to koszt, którym jest samotność, tak? Masz możliwość wyboru wielu projektów, możliwość pracy dla wielu branż, dla wielu firm, dla wielu różnych ludzi, ale kosztem tego jest brak przynależności do żadnej z tych firm. Więc to wiesz, absolutnie też nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że freelancing jest do niczego, bo freelancing jest super, tylko on po prostu nie jest dla każdego. I to jest, myślę, najważniejsze, nie? Że to nie jest, nie każdy się tam odnajdzie, bo ludzie, którzy są właśnie otwarci, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za swoje życie, którzy są elastyczni, którzy są gotowi na samotność, się tam odnajdą, ale to nie znaczy, że oni są w jakiś sposób lepsi. Oni są po prostu inni, no każdy z nas jest inny. Jeden chce prowadzić firmę, drugi chce gdzieś pracować, trzeci chce być finanserem. Kto inny nie chce w ogóle pracować, a kto inny chce jeszcze pracować, wiesz, na zasadach wolontariatu. Mhm. I myślę, tym to się różni. Nie? No financing na pewno nie jest dla ludzi, którzy łakną kariery, którzy łakną corpo orderów, którzy chcą się ścigać, wiesz, na samochody służbowe. I też myślę, że nie jest dla tych, którzy definiują swoje życie przez pieniądze, czy dla których celem są pieniądze, bo no freelancing daje mnóstwo wartości różnych, daje też pieniądze, ale te pieniądze nie mogą być na pierwszym miejscu, bo myślę, że jak je postawimy na pierwszym miejscu, to łatwo się w tym freelancingu pogubić i pracować, wiesz, 500 dni w roku. A to absolutnie nie o to chodzi. Nie? Więc to tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, czy freelancing jest dobry, czy jest zły i czy on jest dla wszystkich, czy jest dla nikogo. Nie? Odpowiedź jest tylko jedna. To zależy. Mhm.
To zależy i tutaj też myślę, że tak jak powiedziałeś o tych studentach na początku, że dobrze jest sprawdzić się w pewnym obszarze, bo to, że tym osobom, o których mówiłeś, nie udało się i wróciły do pracy, czy poszły do pracy, nie wróciły, to nie oznacza, że innym studentom nie udało się pozostać w tym freelancingu, nie? To jakby też nie ma reguły.
Absolutnie, absolutnie tak, wiesz, ja myślę, że freelancing jest taką, gdybym miał powiedzieć o jednej rzeczy, której nauczył mnie freelancing, to jest gotowość do kosztowania i do próbowania. Bo rzeczywiście jest tak, że chcąc zostać freelancerem, niekoniecznie się tam sprawdzisz, więc warto tego skosztować, wiesz, zrobić jakiś projekt po godzinach, niekoniecznie rzucać tą pracę. I tak jak ja, który odszedłem z bardzo dużej firmy i powiedziałem, że nigdy tam nie wrócę, to wiesz, no, mi się udało, tak? Mhm. Ale myślę, że lepszym sposobem jest powiedzenie odchodzę, żeby spróbować czegoś innego. Nie wiem, czy się tam sprawdzę. Jeżeli się nie sprawdzę, to wrócę. Albo poszukam jeszcze czegoś innego, założę. Jest mnóstwo sposobów na to, żeby zarabiać pieniądze. Financing i etat to nie są jedyne sposoby, żeby zarabiać pieniądze. Myślę, że warto w życiu kosztować różnych rzeczy, warto szukać takiego miejsca, gdzie będziemy szczęśliwi, bo tylko to sprawi, że będziemy się rozwijać. Myślę, że to jest, wiesz, no, tak jak rozwijasz swoje jakieś tam zainteresowania kulinarne, poprzez kosztowanie nowych rzeczy, w taki sam sposób rozwijasz swoje życie, kosztując nowych doznań, tak? No i zawodowo też można kosztować bardzo różnych rzeczy. Mhm. Wiesz, no ja dzisiaj, wiesz, ja jestem chyba najlepszym tego przykładem, tak? Bo ja 5 lat temu byłem szefem marketingu, potem byłem freelancerem, dzisiaj prowadzę podcast, napisałem też książkę w międzyczasie. Gdybyś mnie 2 lata temu zapytał, czy napiszę książkę, to... Jakby to powiedzieć bez wulgaryzmów. Na pewno bym zaprzeczył, może tak, nie? Natomiast no, zdarzyła się taka okazja, zaproponował mi wprawdzie książkę o marketingu. Ja nie chciałem napisać książki o marketingu, więc zaproponowałem, że napiszę książkę o freelancingu. Potem w ogóle nie wiedziałem, po co ją piszę, no ale skosztowałem tego, tak? Skończyło się na tym, że napisałem książkę i prowadzę podcast. Więc to wiesz, myślę że freelancing jest czymś, co rozwija taką chęć do kosztowania życia. Jeżeli mamy wcześniej taką chęć, to myślę, że w ogóle w życiu nam będzie łatwiej.
Jest kilka takich rzeczy, które mamy jako wspólne, nie? To znaczy obaj prowadzimy podcast i obaj napisaliśmy książki. Co prawda twoją wydało OnePress, moją wydało MT Biznes, twoja jest o wyzwoleniu, czyli pracy jako freelancera, a moja o tworzeniu podcastów póki co. Natomiast to, co chciałem powiedzieć jeszcze, bo ty mówiłeś o tym, że tam można odejść w taki sposób czy w inny sposób, a można też równolegle pracować na etacie i próbować tego freelancingu, co dla osób niezdecydowanych, niepewnych jest, myślę, najlepszym wyjściem.
Tylko wiesz co, nie. Myślę, że dla każdego.
Okay.
Wiesz, no, idąc na freelancing, nie masz pojęcia, jak tam będzie.
Okay.
Jeżeli ludziom się wydaje, że wiedzą, jak
wiesz
tam
co,
będzie...
Masz i nie masz, nie? No bo okej, jeśli nie przygotowywałeś się do tego, to nie masz. Ale jeżeli ktoś świadomie chce iść w tym kierunku, to zakładam, że jako świadoma osoba, odpowiedzialna może tak osoba, no to dokonuje jakiegoś, to jest takie fajne słowo, researchu, tak? Czyli jakby dokonuje jakichś analiz, badam, rozmawiam, czytam książki, tak? Przeczytałem książkę Marka Gąsiora i trochę bardziej czuję, bo Marek tam opisuje z różnymi osobami, jakie są plusy i minusy i takie tam różne aspekty. Więc tak, zapewne dla każdego byłoby bezpiecznie, żeby pracował na etacie i testował freelancing, tak? Czy nie wiem, rozwijanie swojego biznesu na przykład. Ale nie każdy tak robi, no bo czasami no to jest tak, że czasem... wiesz, ciach, zamykam drzwi i idę.
Trzeba czasem trzasnąć drzwiami. No, są takie sytuacje, że trzeba po prostu wyjść z hukiem, tak? No tak jest w życiu. Natomiast jeżeli mamy taką możliwość, to warto tego skosztować, wiesz, no nie warto kosztować potraw, co do których nie masz pewności i mówić, że będziesz je jadł do końca życia, jeżeli masz możliwość, wiesz, skosztowania jednym kęsem, tak?
A nie degustacyjne najpierw po prostu.
Dokładnie tak, wiesz, ja co do tego jestem absolutnie pewien, że warto kosztować wtedy, kiedy jest taka możliwość. I to nie tylko freelancingu, tylko wielu rzeczy w życiu, bo rzeczywiście freelancing nauczył mnie tego, żeby kosztować, żeby wiesz, no, sprawdzać, co jest w życiu fajne, bo to sprawia, że żyje się nieco inaczej, myślę, ciekawiej. Ale też nie każdy musi mieć ochotę ciekawego życia, tak? No co do tego, czy, no, ciekawym. Każdy chce żyć ciekawe, ale nie każdy tak rozumie ciekawość życia jak ja, może tak.
Chociaż jest takie powiedzenie rzekomo żydowskie, które nie do końca jest dobrym życzeniem, a życzę ci, abyś żył w ciekawych czasach, nie? To jest właśnie tak, trochę takie zgryźliwe troszkę, można powiedzieć, nie? Z drugim dnem. Natomiast ja dlatego o tym powiedziałem, że sam odkąd w ogóle bym nie przypuszczał, nie? Jakby tutaj wrzucę kawałek siebie do rozmowy z tobą, o czym też rozmawialiśmy chwilę, tak? Ja od ponad pięciu lat prowadzę podcast, który miał być celem tylko jakby dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi, a dopiero czas pokazał, że ludzie, którzy tego słuchają, mówią, okej, kupuję tego człowieka, nie? Jakby podoba mi się jego historia, nie wiem, tak urzekła mnie twoja historia, nie? Mówi interesująco, zapytajmy go, może jest w stanie zrobić dla nas szkolenie, zrobić dla nas wystąpienie. I tak się u mnie dzieje. I ja jestem jednym z tych, którzy akurat lubią swoją pracę zawodową i tu poświęcam no, takie 80% swojej pewnie energii, a te 20% idzie na taką działalność około podcastową, spotykanie takich ludzi ciekawych jak ty, rozmawianie o ciekawych książkach, których są autorami i tak dalej, i tak dalej. I to też jest ciekawe nawiązywanie kontaktów, bo nie wiemy, kiedy jeszcze spotkamy się i w jakim celu nawiążemy jakiś kontakt w przyszłości. Natomiast dlaczego o tym mówię? Bo kiedy zaczynałem słuchać podcastów i jednym z pierwszych, których słuchałem był i Marcin Iwódź i Michał Szafrański na przykład, no to Michał w jednym z takich odcinków mówił, że gdyby on teraz miał to robić raz jeszcze, to szybciej odszedłby z firmy i rozwijał bardziej ten swój biznes, który jednoosobowo dzisiaj prowadzi. I to też jest taka refleksja, która musi przyjść do ciebie i musi być twoja. Tak? Tak. To nie jest tak, że ktoś ci powie, jak już masz przychody z tej drugiej działalności 80%, to wtedy rzuć tamtą pracę i tu będziesz miał wtedy 150% tego, co miałeś tam, nie? To nie jest tak. To ty musisz sam zbadać, prawda? Jak to było u ciebie?
Wiesz co? U mnie było tak, że no ja trochę zawierzyłem temu, że dzięki swojej marce osobistej będę mógł coś budować. Czy byłem?
I już wtedy nie. Miałeś swój podcast?
Nie miałem. Nie. Okay. Mój podcast jest 10. odcinek wyszedł przed chwilą, więc ja po 4 latach bycia na swoim zacząłem robić podcast. Natomiast wiesz co, no ja odchodząc z etatu rzuciłem się na głęboką wodę, tak jak wielu freelancerów. I było to obarczone dużym ryzykiem. Mi się udało, tak? Jestem osobą, która nie wróciłaby na etat, bo mi się tutaj, bo biorę to z dobrodziejstwa inwentarza, tak? Wiem, jakie są wady i zalety tej pracy i zalety zdecydowanie w moim przypadku przeważają nad wadami. Natomiast czy da się to jakoś określić? Wiesz co, miałem mnóstwo takich ciekawych rozmów na temat tego, jak ocenić, czy to jest dobry moment. No nie ocenisz tego ilością lajków na LinkedInie, bo jak
lajki
nagle
to nie
się okaże... Po pierwsze, lajki to nie złotówki, absolutnie, a druga rzecz, część naszej i część przychylności ludzi, którzy nas otaczają, jak jesteśmy na etacie, wynika z ich interesu najzwyczajniej w świecie.
Z no, tego, wiesz, nagle się okazuje... masz jakiś na nich wpływ lub możesz
absolutnie,
mieć.
Tak. Nagle wiesz, okazuje się, że nie stoi za tobą jakieś grubsze stanowisko i duża marka i okazuje się, że dla tych ludzi nie jesteś istotny.
Mhm. Fajnie, dobrze jeżeli masz takiego świadomość, nie?
Tak, absolutnie. Wiesz, ja wielokrotnie przytaczam taki przykład, bo on jest dla mnie oczywisty i jest dla mnie bardzo prawdziwy. Jeżeli dzisiaj chodzę do warzywniaka, i bardzo lubię panią, która sprzedaje tam marchewkę. I często rozmawiamy o swojej rodzinie. To niestety, jeżeli ja się przeprowadzę w inne miejsce, to przestaniemy rozmawiać, ja nie będę do niej chodzić po to, żeby jej mówić, że ma dobrą marchewkę i że i wiesz, co słychać u moich dzieci. Po prostu nasze gdzieś tam...
Relacje się skończą.
Relacje się skończą, nie? I trochę tak to w biznesie wygląda, tak? Jeżeli lądujesz w innym miejscu i nie ma już relacji biznesowych, to kończą się także te relacje takie... Ja jestem tego świadom. Wiesz, ja odchodziłem przed tym, jak pracowałem w dużej firmie, ostatniej, w której pracowałem, to pracowałem w innej, zupełnie też dużej. I przechodząc do tej ostatniej, wiele osób miało takie poczucie, że przechodzę do małej, nieistotnej firmy. I wtedy też wiele moich kontaktów się zerwało, takich biznesowych. Więc ja byłem do tego przyzwyczajony i byłem na to gotów. Wręcz miałem taką potrzebę, będąc świadom tego, że część tych kontaktów jest po prostu pusta, miałem taką potrzebę wyczyszczenia swojej książki telefonicznej i w większości miałem rację. Mam mnóstwo dzisiaj, wiesz, kontaktów, które pozostały z osobami, nie wiem, z mediów, z agencji. Sporo tego jest, ale rzeczywiście ta książka jest mocno przewietrzona i myślę, że to też, wiesz, na tym też polega wolność, nie? Że nie masz tych kontaktów, które utrzymujesz trochę na siłę, dlatego, bo gdzieś pracujesz, dlatego, bo musisz, dlatego, bo wypada, tylko ty zaczynasz decydować, z kim, wiesz, pijesz kawę, nie? Czy z kim wina się wieczorem napijesz, a nie, wiesz, idziesz na wino dlatego, bo trzeba, bo tak się robi, tak? Mhm.
Podoba ci się to, czego słuchasz? Postaw mi wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie odcinka.
Chcę zadać ci bardzo konkretne pytanie, ale zanim do tego przejdę, to chcę powiedzieć słuchaczom, że dla tych, którzy słuchają z zainteresowaniem i ciekawi ich ten temat i chcą go zgłębić bardziej, to z Markiem umówiliśmy się, że będzie można uzyskać książkę Marka, czyli Wyzwoleni, tak. Czy freelancing jest dla ciebie. A to jest bardzo prosta rzecz, bo wystarczy, że skomentujesz ten wpis. Link do tego wpisu masz oczywiście w opisie tego odcinka podcastu. On cię przekieruje na stronę Rozwój Osobisty dla Każdego, do właśnie opisu tego odcinka podcastu i skomentuj go, proszę. Dlaczego uważasz, że ta książka przyda ci się. Tak? Być może chcesz iść w kierunku freelancingu, być może już masz jakieś doświadczenie i chcesz je pogłębić trochę tymi historiami, o których, którymi Marek dzieli się w tej książce. A my z Markiem spróbujemy wybrać najlepszy czy najciekawszy komentarz. Być może będzie jakaś nagroda dodatkowa, nagroda pocieszenia, to jeszcze się okaże, więc próbujcie. Natomiast chcę powiedzieć, że czas na to będzie od premiery do końca weekendu z nowym odcinkiem podcastu. Czyli to się ukaże, to będzie odcinek 274, ukaże się nie w piątek, teraz 19, bo nie tam na kalendarz patrzę, marzec, nie 22, tylko 29 marca, czyli będzie do 7 kwietnia, jak dobrze patrzę na kalendarz, czyli do 7 kwietnia.
Świąteczny odcinek.
Tak, świąteczny odcinek, będzie można komentować ten nasz odcinek właśnie. Zachęcam też do tego, aby komentować go po prostu na Spotify, bo tam jest najwięcej słuchaczy podcastu, czy odcinek się podobał, ale jeżeli chodzi o książkę, to będziemy wybierać tylko z komentarzy zamieszczonych na stronie Rozwój Osobisty dla każdego. To taka trochę może nawet nie autoreklama, ale myślę, że słuchacze lubią czasami takie niespodzianki, patrząc po tym, jaka była reakcja na rozmowę, po rozmowie z Asią o sketchnotingu, no to widać, że tak. A to pytanie, które chcę ci zadać, myślę, że ono jest istotne i chodzi po głowie bardzo wielu osobom, które albo już zaczęły i idzie różnie, albo myślą o tym i boją się najbardziej tego właśnie, czyli jak pozyskać, czy w jaki sposób pozyskiwać klientów i zlecenia?
Nie wiem.
I tu postawimy kropkę.
Wiesz co, myślę, że każdy musi wypracować swój sposób. Myślę, że rzeczywiście istotne, ale ja z LinkedIna raczej klientów, no pozyskałem, ale niewielu. Większość jednak klientów, którzy mam, to są ludzie, którzy są z polecenia. Firmy, które są z polecenia.
Czyli tak zwanych rekomendacji. Coś zrobiłeś dla kogoś dobrze, ktoś pyta, kto ci to zrobił, albo czy masz kogoś, kto mógłby zrobić to coś dla mnie. Oni mówią, dla mnie taki Marek kiedyś zrobił, tak. Tu masz kontakt do Marka.
Tak, no, myślę, że najlepszym sposobem na pozyskiwanie klientów jest dobre wykonywanie swojej pracy. Myślę, że to jest najistotniejsze. No i niestety new business, którego tak naprawdę nikt nie lubi. To jest najcięższa robota. Ja tej pracy nie rozumiem, nie lubię, ale ją wykonuję, bo jest częścią moich obowiązków, tak? No dzisiaj pewnie tego new biznesu jest znacznie mniej.
A rozwiń natomiast to proszę, żeby słuchacze wiedzieli do końca o czym
mówisz. No wiesz co, piszę maile, szukam firm, z którymi mógłbym pracować, przeglądam.
Czyli ten taki prospecting, trochę takie oferty.
Dokładnie tak, prospecting, tak. Więc to jest coś, co no jest najtrudniejsze, no bo tak jak rozmawialiśmy, jest to praca skazana na porażkę, bo są tygodnie, kiedy nic nie wchodzi, a są tygodnie, kiedy wchodzi 5 biznesów. Natomiast trzeba to wykonywać, trzeba się do tego przekonać. Polecam akurat z mojego podcastu odcinek z Sylwią Kulikowską, gdzie rozmawiamy o tym, jak się do tego zmusić.
Też była u mnie w podcaście.
Tak, że rzeczywiście trzeba te kilka żab zjeść o poranku po to, żeby potem delektować się Michałkami. Tak. Wysłać, czy zadzwonić, czy odpowiedzieć na maila. No bo samo wiecie, no kurczę, nie będę was ściemniać, że wysyłanie maila jest fajne. No nie jest fajne, jak wiesz, że prawdopodobieństwo, że ktoś na niego odpowie, jest niewielkie.
Bo w głowie
no,
masz takie trochę, że proszę się o coś też, nie? To jest taka blokada
absolutnie
mentalna.
Tak, wiesz, to no problem polega na tym, że czujesz się trochę jak akwizytor, tak. Nie? I wiesz, no akwizytorem wstęp zbroniony, czujesz się jak taki domokrążca, no to nie jest przyjemne, no ale to jest część tej roboty, no po pewnym czasie zlecenia same wpadać, no bo wykonujesz dobrze swoją pracę, więc jesteś polecany. Natomiast no, musisz od czegoś zacząć, nie? Musisz, jeżeli masz taką możliwość, wypowiadać się w różnych miejscach, wypowiadać się w mediach społecznościowych, wypowiadać się na konferencjach, w mediach, mimo że to, wiecie, kurczę, czy to jest przyjemne? Pewnie przyjemne jest. Czy to jest wygodne? No nie zawsze, no bo czasem ja mam takie spostrzeżenie, że kiedy wiem, że już mam dzień naprawdę taki pokurek. Tych dni jest niewiele, ale takie są, bo staram się może nie przemęczać, bo to będzie bardzo zuchwale brzmieć, ale staram się pracować racjonalnie, tak? Ale wiem, że są takie dni, kiedy pracuję bardzo dużo. To wiem, że jest taki dzień, że jak jest taki dzień, to mam pewność, że na koniec dnia wpadnie jakieś zapytanie z jakiegoś medium z prośbą o komentarz. Mhm. Czy odmawiam? Nigdy. Nigdy nie odmawiam, bo zdobywania klientów, budowania mojej marki osobistej. No i myślę, że to jest istotne, że po prostu trzeba się nie poddawać. No. Trzeba się nie poddawać i wiedzieć, może wyselekcjonować sobie te zadania, które naszym zdaniem wpływają na budowanie naszej marki osobistej, bo w przypadku freelancingu to marka osobista jednak jest bardzo istotna. Czegokolwiek by ludzie nie mówili, to ta marka osobista jest bardzo istotna i to dzięki niej w szczególności ma się te właśnie zlecenia. Bo dzięki tej marce osobistej można zweryfikować tak zwany zerowy moment prawdy, czyli jeżeli ktoś wpisze nas w Google, to po prostu wyskoczy jakieś nasze zdjęcie niekoniecznie z wakacji i jakiś komentarz niekoniecznie z wesela, tylko rzeczywiście potwierdzający naszą eksperckość, naszą wiedzę, nasze podejście, nasze wartości i po prostu warto to robić. Nawet czasem czujemy, że to jest bez sensu. Ja jestem taką osobą, która zaczynała robić LinkedIn, jak jeszcze nie był modny i też nie wiedziałem, po co to robię. Tak, ludzie też spoglądali na mnie dookoła i zastanawiali się, po co ty to robisz, nie? My piszemy, jak jesteśmy na rolkach, a ty piszesz, co robisz w robocie, nie? Dla mnie to był taki trochę inny Facebook, takie czasochłonne hobby. No ale też musiałem to robić po to, żeby być w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj, nie? Także, żeby zdobywać zlecenia, no niestety, tak zwany new business skazany na porażkę, a czasem na sukces i wtedy też trzeba potrafić świętować i budowanie swojej marki osobistej. Myślę, że to są te elementy, które są najistotniejsze po to, żeby zdobywać klientów. I dobre wykonywanie swojej pracy, które...
To chciałem powiedzieć. Chciałem ci podziękować, Marku, za taką bardzo fair i uczciwą odpowiedź, nawet zaczynającą się od tego nie wiem, bo to nie wiem, to oczywiście jest takie, że nie ma jednego środka, jednej metody, złotego takiego środka, tego graala, powiedzmy, freelancingu, tylko... Każdy musi trochę wypracować swoje, trochę posypać głowę popiołem, trochę się popochylać. Natomiast tak. Ja myślę, że ja bym zmienił trochę narrację, bo myślę, że to słowa też mają moc i to zmienia postać rzeczy, nie? Bo jeżeli mówisz, że to jest trochę tak, że trzeba ileś tam tych żab zjeść, nie? To co z Sylwią rozmawiałeś, czyli tych porażek ileś mieć. A ja bym to obrócił trochę, ponieważ poza zawodowo zajmuję się rozwojem osobistym i pomaganiem ludziom, ale w pracy zajmuję się e-commerce'em. I dla mnie to nie jest kwestia porażki, tylko to jest kwestia konwersji. Żeby był klient, który kupi, czyli był klient, który u ciebie złoży zlecenie, to iluś musi być takich, którzy tego nie zrobią. I nie ma innej recepty. Czyli jak wyślesz 100 maili i odpowie ci jeden, to masz konwersję 1%. Jak ci odpowie 5, to masz konwersję 5%. Ale uwaga, nie wyślesz ani jednego maila, konwersja jest 0. Koniec.
Tak, no to prawda, to prawda. No do tego jeszcze myślę e-commerce, to tutaj też warto powiedzieć o optymalizacji, o podnoszeniu tej konwersji, tak? I rzeczywiście, no być może warto o tym mówić w taki sposób, że robi się ten new business prospecting, jakkolwiek to nazwiemy, gdzie jest skuteczność, ale niewielka, tak? No być może to też lepiej brzmi. I rzeczywiście, no trzeba zacząć to robić i każde kolejne działanie będzie lepsze, bardziej zoptymalizowane, dawało większą
Sam
skuteczność.
Sam zobaczysz, które zapytania na przykład lepiej ci konwertują, tak? Czy na które masz więcej zapytań, tak?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
Ofertę.
Oczywiście, że tak. Masz zupełną rację, tak? No, też pamiętajmy, bo mówię, że tego nie lubię i że to jest niefajne, ale jednak to robię i wiecie, no i jestem tym freelancerem, jestem zadowolony z tego stylu życia, sprawia mi to frajdę, a że to jest ta część, której nie lubię, no to w każdej pracy będzie taki element, którego nie lubię. Nie lubię też wystawiać faktur, mimo że dają mi pieniądze, nie lubię spowiadać się do księgowego, nie lubię robić nie lubię, no... To jest złe słowo. Sprawiają mi mniejszą przyjemność niż normalna praca. O tak.
To powiem
tak?
Ci...
Są te jaśniejsze i ciemniejsze strony naszej roboty.
Niestety nie ma tej książki w języku polskim, ale ja trafiłem na nią na Audible i bardzo mi się spodobała. Jedna książka tego autora jest w języku polskim. Ja ją wielokrotnie już polecałem. To jest Efekt kumulacji, czyli Compound Effect. A druga książka, i do tej chciałem się teraz odnieść, bo to jest dokładnie potwierdzenie tego, co on napisał, czyli Darren Hardy. On, to jest książka, żebym dobrze wymówił, The Entrepreneur Roller Coaster. Więc jakby tak, roller coaster przedsiębiorcy, tak po polsku można to tłumaczyć. To tam jest taka wzmianka, zaplątały mi się słuchawki, tam jest taka wzmianka, gdzie on mówi, że on nie lubi 95% rzeczy z jego biznesu. 95% nie lubi robić.
Mhm. Tak.
Ale ma te 5%, które lubi.
Które daje mu skrzydła.
I te, mhm. to mu daje, dokładnie, to mu daje skrzydła. To nakrywa czapką te wszystkie 95%. Tak. Więc każdy z nas, ty, ja i wiele innych osób pracujących już albo myślących o freelancingu, czy robiących cokolwiek innego w swoim biznesie, czy pracy mhm. zawodowej. Można nie lubić 95% w swojej pracy na etacie. Ale te 5 daje tak wielką satysfakcję, że przychodzisz do roboty z uśmiechem, chętnie robisz swoje zadania. Nie? I myślę, że to jest też clue sukcesu trochę, który stoi za tymi, którym się to udaje.
Absolutnie tak, tylko musimy pamiętać, że jak jesteśmy freelancerami, to mamy tą czarną robotę zbandlowaną. Nie? Jakby mamy ją, kupujemy ją w pakiecie.
Tak, tak.
Jak pracujemy na etacie, możemy zmienić pracę i poszukać takiej, gdzie
tylko tej wiesz, tylko słabszej... praca u kogoś to jest trochę tak jak trawa u sąsiada. Nie? Znaczy, tu mi się pracuje źle, idę gdzie indziej, bo tam będzie dobrze,
tak,
a później się okazuje, że jest coś innego źle, a coś innego dobrze. Czyli cały czas to wszystko zależy też trochę od nas, od ludzi, tak? Jak my to postrzegamy.
Oczywiście, że tak. Wiesz, no, ja rozmawiałem wielokrotnie z moimi znajomymi i też mam takie poczucie, że pracując na etacie, no oczywiście, że z jednej strony masz mniejszy wpływ na swoje życie, z drugiej strony masz większą pewność. Ale też jest tak, że nigdy ta praca nie jest idealna i zawsze ci się wydaje, że jak pójdziesz gdzie indziej, to będzie lepiej. I pewnie jest w jakichś miejscach lepiej, ale uwiera cię, wiesz, ten but w innym miejscu trochę, nie?
Tak.
I tego też trzeba być świadomym. Freelancing to też nie jest kraina mlekiem i miodem płynąca, ale masz tutaj znacznie większy wpływ na to, czym się zajmujesz, jak się zajmujesz, w jaki sposób organizujesz swoją pracę, ale musisz to potrafić organizować, bo jak tego nie potrafisz, to po prostu jest to praca nie dla ciebie.
To idź do korporacji, gdzie ktoś cię będzie pilnował.
I być może będzie ci wygodniej.
Do czasu, nie? Bo...
Tak, ale być może będzie ci wygodniej, tak? No bo to trochę to, od czego zaczęliśmy rozmowę, czy o czym rozmawialiśmy wcześniej. To nie jest praca dla każdego. Jedni wolności i są gotowi za nią zapłacić, a inni jej nie potrzebują. Bo wydaje mi się, że też jest trochę taka fikcja, wie, że każdy chce być wolny, że każdy chce pracować z domu. To też nie jest tak, nie? No niektórzy... Ja wiesz co, no, to też jest tak, że jak ja zaczynałem być freelancerem, te niemalże 5 lat temu, to występowałem na Internet Beta i rozmawiałem i mówiłem wtedy o freelancingu. I kiedy przechodziłem na ten freelancing, byłem absolutnie przekonany, że każdy, kto nie jest freelancerem, jest człowiekiem, który trochę wiesz, jak
w Matrixie.
Nie?
Wiedziałem,
tak,
że to
tak,
powiesz.
Tak. Wziął złą kapsułkę albo nie miał możliwości jej wzięcia w ogóle.
Tak.
I żyje w systemie zniewolony, nieświadomy. I gdyby tylko wiedział, jak świat wygląda na zewnątrz, to na pewno poszedłby w stronę freelancingu. A tak nie jest, bo rozmawiałem z wieloma osobami, potem przygotowując się do kolejnej, i ludzie, którzy byli wysoko w organizacjach, mówili mi, ale ja lubię ten niewolniczy tryb życia. Kiedy ktoś mi mówi, w jakich godzinach mam pracować, kiedy jest piątek, ja wychodzę do domu, kiedy, wiesz...
Przychodzi pierwszy czy dziesiąty, dostaje kasę na konto.
Przychodzi kasa na konto, nie? Dlatego, wiesz, dlatego w tej książce, o której rozmawiam, czyli mojej książce, jest też rozdział, w którym rozmawiam z Pauliną Mazur, która wróciła z freelancingu na etat.
Mhm. Tak, to jest chyba na samym końcu już.
Samym końcu, tak. To jest ostatni rozdział, a myślę, że warto fair o tym mówić, że to nie jest dla każdego. To jest super, ale to nie jest dla każdego. Tak samo jak etat jest super, ale nie jest dla każdego. Mhm. Nie? Bo to i to nie jest absolutnie tak, że freelancerzy są jakoś lepsi albo ludzie na etacie są lepsi. Oni są się po prostu różnią.
Mają różne wartości, różne potrzeby.
Absolutnie, tak.
I wracając do wartości, czy jakby wracając może bardziej do freelancingu, żeby go tak trochę zamknąć klamrą z tego, co sobie wynotowałem w trakcie naszej rozmowy, no to na pewno warto, myśląc o freelancingu, wziąć pod uwagę swoje doświadczenie,
tak.
To, co za mną stoi, nie moje kontakty w telefonie, ani to, w ilu telefonach ja jestem, tylko co ja zrobiłem i na co mogę się powołać, mieć to swoje portfolio, ale też obycie ze środowiskiem, czyli wiedzieć, jak te mechanizmy trochę działają. To, co tobie na przykład przeszkadzało, czyli właśnie byciem tym trybkiem, tak? Umieć się dostosować, taka dyplomacja trochę w różnych organizacjach różnie preferowana, ale to bycie ze środowiskiem na pewno też pomaga. Ten fachowiec, czyli to już doświadczenie, to można tak powiedzieć, ale coś, co jest myślę też kluczowe, czyli to, że nikt nad tobą nie stoi i sam musisz sobie dopilnować, że jeżeli zadeklarowałaś tak. zleceniodawcy, że to będzie do piątku za tydzień, to musi być do piątku za tydzień. A jeśli jakieś poważne rzeczy, utrudniają zrealizowanie tego w tym deklarowanym czasie, bo nie było tego doświadczenia i nie wiesz, że to trwa dłużej, to uczciwie komunikujesz, słuchaj, to może potrwać dłużej, albo nie wiem, dam ci rabat na to, bo nie zdążę zrobić do piątku, tak? Być fair też, tak? Umieć się zachować.
Tak, tylko że wtedy możesz stracić klienta i to może oczywiście być twoja ostatnia szansa. Nie? Więc tutaj rzeczywiście. Tak. Więc tutaj rzeczywiście ta odpowiedzialność jest bardzo istotna. Myślę, że przechodząc na swoje, warto nie tylko zweryfikować swoje kompetencje i siłę swojej marki, ale też fair podejść do tego, czym będziemy się zajmować, czyli być świadomym, że nie będziemy pracowali z Bali.
Tak.
I nie będziemy cały czas podróżować.
Można, że to nie będzie pewnie, tylko, że można. Tak?
Oczywiście, że można i są tacy ludzie, tak. tylko to są promile.
Tak.
To są promile, nie? Więc raczej będziemy pracować z domu. Musimy być świadomi tego, że będziemy samotni i że nasz zakres obowiązków będzie znacznie szerszy od tego, który mieliśmy do tej pory i być może w zakres tych naszych obowiązków wejdzie coś, czego nie potrafimy, nie lubimy, nie chcemy się nauczyć robić.
I musimy to uwzględnić wtedy jako koszt, bo musimy to komuś delegować.
Tak. Musimy to komuś delegować, tak? No bo to też jest tak, że rzeczywiście możemy komuś zlecić sprzedaż naszych usług.
Albo
pytanie, czy będzie robić ta osoba
skutecznie.
Wystawienie
faktur, czy
tak,
jakieś inne
oczywiście,
zadania. Nie? Tak jak
oczywiście,
księgowym
oczywiście.
Zwykle nie jesteś sam dla siebie, ale do księgowego
tak,
faktury zanosisz,
tak,
nie?
Tak,
Marku,
tak.
Przychodzi taki moment, gdzie pytam swoich gości o to, jaką książkę albo jakie książki poleciliby słuchaczom tego podcastu.
Mhm. Wiecie co, ja muszę z dumą powiedzieć, że ostatnio wróciłem do czytania książek, bo długi czas ich nie czytałem ze względu na wiek moich dzieci. Okay. Czytałem głównie książki dla dzieci.
O, cudownie, bo ja też czytam, tylko w drugim podcaście.
Wspaniale, widzisz, to być może puszczę cię moim dzieciom.
Dobrze, taka autoreklama teraz, bajkowy podcast, słuchajcie, macie swoje dzieci, to bajkowy podcast będzie doskonale usypiał, jak wy już nie macie siły.
Rzeczywiście to było tego czasu trochę mniej. Ostatnio wróciłem do książek i takie dwie książki, które mógłbym wam polecić. To jedna jest książką, którą polecił mi Mateusz Kusznierewicz, więc macie tutaj
Proszę.
Właśnie Atomowe nawyki.
Genialna książka.
Świetna książka i rzeczywiście sporo też pozmieniała w moim podejściu do bardzo wielu rzeczy i prywatnych, i zawodowych. Mhm. I to jest książka taka, myślę, ściśle zawodowa, bym powiedział, albo ściśle nawykowa, ale tam nazywa się Atomowe nawyki.
No, wygląda dość odpychająco na objętość, natomiast czyta się ją bardzo szybko i lekko. Takie miałem doświadczenie.
Tak. A druga książka jest książką o tytule Sapiens od zwierząt do bogów. Mhm. To jest kolej książka, która mówi o historii ludzkości, którą też warto przeczytać, żeby się zastanowić, gdzie w tej historii chcemy być i co jest dla nas najbardziej wartościowe. Bo traktuje o wszystkim.
Zapisałem
od zwierząt
obie,
do bogów. Jak...
Zapomniałem nazwisko Harari chyba jest tej drugiej książki autor, tak?
Tak.
Dobrze,
tak,
Harari,
tak.
Kojarzyłem właśnie.
Tak.
Dobra.
Ale jak powtórzy, a to będziesz dobry. Bo ja postanowiłem nie mówić, kto napisał tą książkę, bo nie potrafi wymówić. Nie mówić.
Mówisz o Sapiens.
Tak.
Nie, to Harari to już mi tylko wystarczy. Nawet nasz profesor, jak jeszcze byłem na uczelni, to tę książkę też przywoływał i autora, bo on jakby ma dużo więcej podobnych publikacji.
Tak,
na przykład 21 pytań na XXI wiek. Dobra. I ostatnie pytanie.
Bardzo proszę.
Chociaż troszeczkę już jakby mam tak wynotowane prawie, ale może to się zmieniło w trakcie naszej rozmowy. Z czym chciałbyś zostawić słuchaczy tego podcastu?
U mnie się tak łatwo nie zmienia, więc myślę, że powtórzę to, co mówiłem wcześniej. Chciałbym was zostawić z gotowością do kosztowania życia, bo myślę, że to ma największą wartość. Nie po to, żeby to życie ciągle zmieniać, ale żeby wiedzieć, jak różne rzeczy smakują, bo wtedy myślę, że życie jest pełniejsze najzwyczajniej w świecie, nawet jak kancerami. Albo nie chcecie zostać wolontariuszami, to być może warto zrobić jeden projekt albo pół projektu, albo przyjrzeć się, jak robi to ktoś inny, żeby wiedzieć, jak to wygląda i być może któregoś dnia zmienić swoje życie. Nie tylko zawodowe.
Rozwój osobisty dla każdego.
Dzień Dzięki za wysłuchanie rozmowy do końca. Mam nadzieję, że przyda się to, o czym rozmawialiśmy, że być może w pewnym sensie Cię to zainspiruje, być może pchnie do działania, a być może wzbudzi w Tobie jakąś refleksję związaną z planami na przykład bycie freelancerem czy freelancerką. A jeśli chcesz powalczyć o książkę, to też wiesz, co zrobić. Zapraszam do tego i zapraszam już za tydzień do nowego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.